Samuela, 25 rozdział tej księgi i chciałbym przeczytać znane miejsce ze Słowa Bożego od 2 wersetu, taki troszkę dłuższy fragment, w zasadzie cały ten 25 rozdział. W Maon żył pewien mąż, który miał swoją posiadłość w Karmelu. Mąż ten był bardzo zamożny, miał bowiem 3000 owiec i 1000 kóz. Zajęty był właśnie strzyżeniem owiec w Karmelu. Mąż ten nazywał się Nabal, a żona jego Abigail. Kobieta ta była roztropna i piękna, mąż zaś był nieukrzesany i niecnych postępków z rodu Kalebita. Gdy Dawid usłyszał na pustyni, że Nabal strzyże swoje owce, posłał 10 sług i dał im takie polecenie: idźcie do Karmelu, wstąpcie do Nabala, pozdrówcie go w moim imieniu i powiedzcie tak do mego brata: pokój niech będzie z tobą i pokój z twoim domem i pokój ze wszystkim, co twoje. Właśnie słyszałem, że strzygą u ciebie owce. Otóż, gdy twoi pasterze byli przy nas, nie lżyliśmy ich i nic im nie zginęło przez cały czas, dopóki byli w Karmelu. Zapytaj twoich sług, a powiedzą ci, niech więc nasi młodzieńcy znajdą łaskę w twoich oczach. Wszak przybyliśmy w dzień świąteczny, daj więc proszę twoim sługom i twojemu synowi Dawidowi, co masz pod ręką. Poszli więc słudzy Dawida i powtórzyli Nabalowi w imieniu Dawida wszystkie te słowa i czekali. W odpowiedzi rzekł Nabal sługom Dawida: któż to jest Dawid, a któż to jest syn Isajego? W obecnym czasie wiele jest sług, którzy się buntują przeciwko swoim panom. Mamże wziąć mój chleb i moje wino i mięso z moich zwierząt, które zarżnąłem dla moich postrzygaczy, i oddać mężom, o których nie wiem skąd są? Zawrócili tedy słudzy Dawida i przyszedłszy doń, donieśli mu o tym wszystkim. Rzekł więc Dawid do swoich wojowników: przypaszcie każdy swój miecz. I przypasał każdy swój miecz, a także i Dawid przypasał swój miecz, i poszło za Dawidem około 400 mężów, a 200 pozostało przy Jukach. Tymczasem jeden ze sług doniósł Abigail, żonie Nabala: oto wysłał Dawid z pustyni, aby pozdrowili naszego pana, lecz on ich zbeształ, a wojownicy ci byli dla nas bardzo dobrzy. Nie zostaliśmy znieważeni i nic nam nie zginęło przez cały czas, gdy z nimi przestawaliśmy, będąc w polu. Murem byli dla nas, zarówno w nocy, jak we dnie, przez cały czas, gdy byliśmy z nimi, pasąc owce. Rozważ więc teraz i obmyśl, co zrobić, gdyż zguba pana naszego i całego jego domu jest postanowiona. On sam zaś jest zbyt złośliwy, żeby można z nim rozmawiać. Abigail wzięła więc śpiesznie 200 chlebów, 2 łagwie wina, 5 owiec już oprawionych, 5 korców prażonego ziarna, 100 pęczków rodzynków, 200 placków figowych. Załadowała to na osły i rzekła do swoich sług: idźcie przede mną, a ja pójdę za wami. Lecz mężowi swemu Nabalowi o tym nie powiedziała, a gdy zakryta przez górę, siedząc na ośle, w dół zjeżdżała, oto znienacka natknęła się na Dawida, który wraz ze swoimi wojownikami schodził w dół naprzeciw niej. Dawid zaś myślał: całkiem daremnie ochraniałem wszystko na pustyni, co do tamtego należy, także nic z jego własności nie zginęło, a on odpłacił mi złym za dobre. Tak niechaj Bóg sprzyja wrogom Dawida teraz i nadal, jeżeli do rana pozostawię przy życiu któregokolwiek mężczyznę z tych, którzy do niego należą. A gdy Abigail zobaczyła Dawida, wsiadła śpiesznie z osła i padła przed Dawidem twarzą ku ziemi, składając mu pokłon. Następnie, rzuciwszy mu się do nóg, rzekła: moja to wina, panie. Niech wolno będzie twojej służebnicy przemówić do ciebie, ty zaś wysłuchaj słów twojej służebnicy. Niechaj mój pan nie zwraca uwagi na tego męża niegodziwego, na Nabala, gdyż jakie jest jego imię, taki on sam. Nabal się nazywa i jest głupcem, a ja, twoja służebnica, nie widziałam sług mojego pana, których wysłałeś. Oto teraz, mój panie, jako żyje pan i jako żyje twoja dusza, którą powstrzymał pan od przelewu krwi i od ratowania siebie swoją własną ręką, niechaj do Nabala będą podobni twoi wrogowie i ci, którzy obmyślają zło przeciwko mojemu panu. Niechaj tedy ten dar, który przyniosła twoja służebnica, mojemu panu oddany będzie sługom, którzy towarzyszą mojemu panu. Przebacz winę twojej służebnicy, a pan wzniesie mojemu panu trwały dom. Wojnę pana bowiem prowadzi mój pan, a zła nie będzie w tobie po wszystkie dni twoje. A jeśli powstanie ktoś, aby cię prześladować i nastawać na twoje życie, to niechaj życie mojego pana będzie przechowane w wiązce żyjących u pana Boga twego. Życie zaś twoich wrogów niechaj wyrzuci jak z samego środka procy, a gdy Pan wykona na moim Panu wszystko to dobre, które wypowiedział o tobie, ustanowi cię księciem nad Izraelem, to nie będzie to dla ciebie, mojego Pana, potknięciem i wyrzutem sumienia, jakby było, gdybyś wylał krew niewinną i sam siebie ratował swoją własną ręką. Gdy zaś Pan wyświadczy dobro mojemu Panu, wspomnij na swoją służebnicę i rzekł Dawid do Abigail: błogosławiony Pan Bóg Izraela, który cię wysłał dzisiaj na spotkanie ze mną. I błogosławiona twoja roztropność i błogosławionaś ty, że powstrzymałaś mnie dzisiaj od przelewu krwi i ratowania siebie swoją własną ręką. Lecz jako żyje Pan, Bóg Izraela, który powstrzymał mnie od wyrządzenia ci krzywdy, gdybyś nie była wyszła mi śpiesznie na spotkanie do jutra rana, nie byłby ocalał u Nabala żaden mężczyzna. I przyjął Dawid z jej ręki wszystko, co dla niego przywiozła. Do niej samej zaś rzekł: idź w pokoju do swojego domu, patrz, wysłuchałem twojej prośby i odniosłem się do ciebie życzliwie. A gdy Abigail przyszła do Nabala, ten wyprawiał w swoim domu ucztę, prawie po królewsku, i był dobrze usposobiony, gdyż był bardzo pijany. Toteż nie powiedziała do niego najdrobniejszego słówka aż do następnego poranka. Lecz rano, gdy Nabal wytrzeźwiał, opowiedziała mu jego żona o tym, co zaszło, a w nim serce zamarło i zdrętwiał jak kamień. A po mniej więcej 10 dniach dotknął Pan Nabala i ten umarł. A gdy Dawid usłyszał, że Nabal umarł, rzekł: błogosławiony Pan, że pomścił na Nabalu zniewagę przez niego mi wyrządzoną, sługę swego powstrzymał od zła, a zło Nabala zwrócił na jego własną głowę. Potem posłał Dawid swatów do Abigail z oświadczeniem, że chce ją pojąć za żonę. I przybyli słudzy Dawida do Abigail, do Karmelu, i rzekli do niej: Dawid posłał nas do ciebie, bo chce cię pojąć za żonę. Wstała tedy i złożyła pokłon z twarzą ku ziemi i rzekła: oto twoja służebnica będzie niewolnicą, aby obmywać nogi sług mojego Pana. I powstała Abigail śpiesznie i wsiadła na osła, a 5 dziewcząt jej towarzyszyło. Pojechała tedy za posłańcami Dawida i została jego żoną. Że do tego miejsca apostoł Paweł napisał, że całe pismo jest natchnione i że w tym słowie jest mądrość, jest pouczenie dla nas, z tego to powodu, że Słowo Boże jest natchnionym słowem i nie powstało z woli człowieka, ale z woli Boga. Piotr o tym pisze w swoim liście, a więc jest to jedyna księga, o której możemy powiedzieć, że autorem tej księgi jest Bóg. Jest Bóg, że Bóg stoi za swoim słowem. Dlatego ta księga posiada głębie, wysokość i szerokość, której nie jesteśmy w stanie ogarnąć naszym sercem, naszym umysłem. Nie jesteśmy w stanie sięgnąć dna tej księgi. Ciągle na nowo ta księga będzie do nas przemawiać. I te same fragmenty będą do nas mówić. Dlatego, że Duch Święty jest autorem tej księgi. I dlatego, że ten sam Duch Święty nas przemienia, pracuje nad nami i otwiera oczy naszego serca i wprowadza nas w głębie swojego słowa. Poucza nas, dojrzewamy, wzrastamy i Bóg pokazuje nam coraz to nowe rzeczy. To tak jak Pan Jezus powiedział do swoich uczniów: mam wam wiele do powiedzenia, ale jeszcze teraz znieść tego nie możecie. Był taki okres w naszym życiu, że nie mogliśmy znieść wielu rzeczy, nie mogliśmy ich nawet pojąć, przyswoić. Ale Bóg prowadzi nas i sprawia, że możemy wzrastać. I to jest tak bardzo ważne, aby mieć swoją drogę z Panem, aby dać się prowadzić Duchowi Świętemu, aby nigdy i z nikim nie porównywać się, ale by zawsze przykładać tą miarę Bożego Słowa do siebie samego. Przede wszystkim do siebie samego. Pan pracuje nad nami i Jego celem jest również między innymi to, by osiągnąć to podobieństwo Chrystusowe w nas. I Pan czyni wszelkie starania, więc my to możemy zobaczyć w wielu miejscach Bożego Słowa. Tutaj możemy zauważyć bardzo ważną zasadę, mianowicie Dawid był już pomazańcem pańskim. On był powołany na króla. Został namaszczony przez proroka Samuela w gronie swoich braci, w obecności swojego ojca. I czytamy, że od tego momentu, kiedy Dawid został namaszczony Kiedy oliwa spoczęła na jego głowie, czytamy, że Duch Boży był nad nim i był z Dawidem. A w tym samym momencie, zaraz potem, czytamy, że Duch Pański odstąpił od króla Saula i przystąpił do króla Saula zły duch, jest napisane, też od Boga. Oczywiście my wiemy, że u Boga nie ma nawet chwilowego zaćmienia. I jedynie to, co od Boga pochodzi, to same dobro. Więc jak mamy rozumieć to zły duch od Boga? To jest dopust Boży. Chodzi tutaj, że Bóg na to zezwolił. Jest to jakby dopust Boży. Wcześniej Saul był chroniony w cudowny, nadnaturalny sposób, ale poprzez swoją zatwardziałość, samowolę, nieposłuszeństwo, my wiemy, że doprowadził do takiego momentu, gdzie Pan go odwołał, że Pan żałował, że go powołał. I z tego to powodu, że Saul nie był w stanie pokutować, on nie chciał pokutować, a więc Pan powołał wówczas swojego sługę Dawida. I zwróćmy uwagę, że pomimo to, że Dawid był powołany na króla, te słowa usłyszał bardzo wyraźnie od proroka, a więc wiadomą to było rzeczą dla niego, że on jest powołany na króla, to mimo to, jakie on przechodzi różnego rodzaju uciski, tarapaty, przez co on musi przejść, zanim zasiadł na tronie królewskim. Widzimy, że ucieka przed Saulem, który na wpół wręcz opętany, chce go zabić, chce go przebić włócznią, knuje intrygi, wysyła swoich żołnierzy, posłańców, aby pozbawić go życia. Później tropi go niemal z najlepszą armią doborowych wybranych wojowników po to, by go po prostu zabić. A więc Dawid miał naprawdę wielkiego wroga. To był Saul. A tak naprawdę wiemy, że tym prawdziwym wrogiem Dawida to był szatan, to był diabeł. Ponieważ Dawid był napełniony Bożym Duchem, a szatan nienawidzi wszystkiego, co pochodzi od Stwórcy. Nienawidzi wszystkiego, co pochodzi od Boga. I diabeł jest tym, który chce krzyżować te proste ścieżki Pana, chce wykręcać, wykrzywiać, szkodzić, przeszkadzać. A więc przez jakie uciski musiał Dawid przejść? Przez jakie różnego rodzaju poniżenia? On w pewnym momencie już zwątpił w swoje życie. Był pewny, że to już jest koniec. Pomimo tego, że miał to powołanie, a Bóg wcale nie odwołał go, wcale nie powiedział do niego, nie objawił mu tego, że jednak nie będziesz tym królem. Tylko to powołanie Bóg podtrzymywał, a mimo to Dawid zwątpił, patrząc na okoliczności. Był pewny, że to już jest koniec, ale widzimy, że Bóg ze wszystkiego naprawdę go w cudowny sposób ratował i wyprowadzał. A więc my widzimy tutaj taką pewną duchową zasadę. Tak naprawdę to tą zasadę możemy widzieć również i w świecie, ponieważ ludzie świadomie czy nieświadomie często naśladują tą mądrość Bożą. Zwróćmy uwagę, że jeżeli ktoś kończy powiedzmy studia jakieś prawnicze, nie od razu jest prawnikiem, ale ma jakiś tam okres stażu, ma jakiś okres doświadczenia, gdzie ktoś nad nim czuwa, ktoś go koryguje, ktoś go zachęca, ktoś go napomina. Podobnie jest z różnymi innymi, chociażby nauczyciel jest bardzo podobnie. Różne zawody właśnie w ten sposób ludzie dochodzą do jakiegoś tam stanowiska, więc nie od razu, nie, to nie jest tak bardzo szybko. I również tutaj Dawid otrzymał powołanie i zwróćmy uwagę przez jakie trudności on musiał przejść, przez jakie uciski, przez jakie tarapaty. On tutaj ucieka przed Saulem, ciągle chroni się przed nim, ciągle żyje w niepewności. I widzimy, jest otoczony żołnierzami, to jest ta armia Dawida, tych wiernych żołnierzy, którzy rozpoznali powołanie Dawida. Oni rozpoznali to powołanie Dawida. Ale bracia i siostry, my musimy wiedzieć, że Dawid był bardzo znaną osobą wtedy, w tamtym czasie. Właśnie w tamtym czasie, kiedy wysłał posłańców do Nabala, aby Nabal z prośbą, by Nabal go, żeby go wyposażył, żeby go wsparł, żeby dał mu trochę żywności. Dawid był znaną osobą z tego powodu, że pokonał Goliata. Goliat był niezwyciężonym rycerzem, doświadczonym wojownikiem i wiemy, że z tego powodu Bóg dał wielkie zwycięstwo Izraelowi nad Filistyńczykami. I wtedy to kobiety zaczęły układać pieśni o Dawidzie. Tak naprawdę śpiewały o Dawidzie, bo treść tych pieśni była taka, że pobił Saul swój 1000, a Dawid swoje 10 000. A więc to były pieśni, które śpiewano o Dawidzie. Mało tego, Filistyni, ościenne kraje, państwa znały Dawida, bo zaraz potem czytamy, kiedy to Dawid przekracza granicę, podczas kiedy ucieka przed Saulem, dostaje się do krainy Filistyńczyków i ci, którzy tam byli, ludzie, rozpoznają Dawida. Wiedzą, że to jest ten Dawid, który pokonał Goliata, więc to była bardzo znana postać. A więc Nabal nie mógł powiedzieć, że nie wiem, kto to jest Dawid. Co to za jakiś Dawid? O nim śpiewano pieśni w Izraelu. To było mocno zakorzenione w ich kulturze, kiedy otrzymali takie zwycięstwo cudowne poprzez Dawida. Bóg dał to zwycięstwo, więc oni byli bardzo wdzięczni za króla Dawida, przyszłego króla Dawida. A więc widzieli, ci, którzy chodzili w duchu, ci, którzy znali Boga, oni widzieli i rozpoznawali pomazańca pańskiego. Rozpoznawali w nim pomazańca pańskiego. I zwróćmy uwagę, Dawid został nazwany mężem według serca Bożego z tego powodu, że miał bardzo szlachetne usposobienie. I tutaj postępuje bardzo szlachetnie, kiedy chroni tych poganiaczy owiec, tych pasterzy, którzy należeli do Nabala, i całe te trzody, które oni tutaj wypasali, on chroni. I swojemu wojsku nakazał, aby po prostu, no, aby dobrze się z nimi obchodzono. A my wiemy, że w tamtych czasach można było stracić życie, nie tylko swój dobytek, ale stracić życie. To były czasy, kiedy po prostu różnego rodzaju bandy, różnego rodzaju ludzie grasowali i chcieli łatwo się dorobić, jakiś taki łatwy chleb mieć. A więc napadali, okradali, a widzimy, Dawid stał tutaj ze swoimi żołnierzami z tego to powodu, że uciekał przed Saulem, musiał w różnych miejscach obozować. A więc to były takie nietypowe kryjówki, nietypowe miejsca i tutaj to też było nietypowe miejsce. I Dawid był tym, który dał jakby ochronę Nabalowi, dał jemu ochronę. A więc nic nie zginęło z jego owiec. Nic nie stało się jego ludziom. Oni byli bardzo lojalni wobec Nabala. Bardzo szlachetnie postąpił Dawid. I tutaj Dawid posyła swoje sługi do Nabala. I zwróćmy uwagę, jakie pozdrowienie przynosi. Kazał im przynieść. Pokój niech będzie z tobą. Pokój z twoim domem. Pokój ze wszystkim, co twoje. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry. Bardzo często Dawida nazywamy, że to jest taki typ Chrystusa i w pewnym sensie tak jest, ponieważ potomkiem Dawida jest Pan Jezus Chrystus i mąż według serca Bożego to ten, który polegał na Bogu, to ten, który polegał na swoim Stwórcy, na Jego mocy, nie na sobie, ale na swoim Stwórcy, na tym, który go posilał i w związku z tym Dawid nie przegrał ani jednej bitwy. Tak jak Pan Jezus Chrystus był niepokonany, był niezwyciężony. Tak widzimy Dawida, który jest niepokonany, jest niezwyciężony. A z jakiego powodu? Właśnie z takiego, że polega na Bogu. Właśnie z takiego, że umie się uniżyć, że potrafi się uniżyć. Właśnie z takiego, że nie chce polegać na ciele, ale chce polegać na żywym Stwórcy, na tym, który mówi, który ma moc. A więc Dawid był właśnie takim człowiekiem, który ufał, który wierzył w Boże obietnice. A więc on był mężem według serca Bożego. I kiedy ci pomazańcy przynieśli pokój, przynieśli to pozdrowienie, zwróćmy uwagę, jak Nabal tutaj odzywa się, w jaki sposób on odpowiada tym posłańcom. Któż to jest Dawid? A któż to jest syn Isajego? W obecnym czasie wiele jest sług, którzy się buntują przeciwko swoim panom. I zwróćmy uwagę, tu taka pozorna mądrość jest. To jest taka pozorna mądrość. A co ja mam dać obcemu? Co to za jakiś obcy człowiek, który się zbuntował? I teraz ja mam dać swój chleb takiemu jakiemuś nieznanemu człowiekowi, który się zbuntował? Dać mu swój chleb i moje wino i mięso z moich zwierząt, które zarżnąłem dla moich postrzegaczy? Mam im to odebrać i dać jemu, oddać jakimś mężom, o których nic nie wiem, których nie znam? Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że to jest taki pozór mądrości. To jest taki pozór mądrości. To nie jest prawdziwa mądrość. To nie jest prawdziwa mądrość, ta, o której mówi Biblia, o której mówi Boże Słowo. Czytamy o żonie Nabala, Abigail, że była mądrą, roztropną i piękną kobietą. Mądrą, roztropną. W niej można zauważyć tą prawdziwą mądrość, którą, o której my możemy czytać w Słowie Bożym i która jest jakby udziałem naszym, bracia i siostry, ponieważ jako dzieci Boże mamy obietnicę, że możemy korzystać z Bożej łaski, z Bożej mądrości. W liście Jakuba możemy czytać, że jeśli komu z was brakuje tej Bożej mądrości, to niech prosi z wiarą, gdyż Bóg obdarowuje każdego, kto prosi. Który prosi z wiarą, z ufnością, z wiarą, że będzie mu dana. Niech nie wątpi taki człowiek, Jakub przestrzega, abyśmy nie wątpili, ale byli pewni tego, że jeśli prosimy, to otrzymamy. To jest Boża mądrość. Ona jest zupełnie inna niż ta ludzka. Zupełnie inne cechy są tej Bożej mądrości niż tej ludzkiej mądrości. To, co ludzie często nazywają mądrością. Przede wszystkim w Księdze Kaznodziei Salomona możemy przeczytać, że bezbożność jest głupotą, a głupota szaleństwem. A więc tak naprawdę bezbożność jest szaleństwem. Jeśli my zgłębiamy Boże Słowo, bracia i siostry, i poznajemy, kim naprawdę jest Jezus i co On zrobił dla ludzkości, co Jezus dla nas uczynił i co jeszcze zamierza uczynić, bo o tym się mało mówi, co Jezus jeszcze zamierza uczynić, co jest w Jego planach, to, co On nam objawił w swoim Słowie, bracia i siostry. Często ludzie traktują to w taki sposób, jakby to były jakieś baśnie, jakieś klechdy domowe, baśnie, jakieś historie, legendy. Tak jakby to było nieprawdą. A przecież Słowo Boże jest prawdziwe. Nie znaleziono fałszu, zdrady w ustach Jego. Jezus powiedział, ja jestem prawdą. On jest prawdą. A więc my możemy czytać w 7 rozdziale o tym, że bezbożność jest głupotą. A głupota szaleństwem. To jest 7,25. Głupota szaleństwem. A w 8 rozdziale Księgi Kaznodziei Salomona czytamy, któż jest takim mędrcem, żeby to zrozumiale wyłożyć. I 2 wiersz. Mądrość rozjaśnia oblicze człowieka, lecz srogość jego oblicza zniekształca go. Ta prawdziwa mądrość, którą daje nam Bóg, ona wręcz przemienia nas od wewnątrz. W taki sposób przemienia nasze serce Bóg przez Ducha Bożego, przez Słowo, pracując nad nami, że jest to widoczne też na obliczu człowieka, że to oblicze jest pogodne, jest rozjaśnione. Ja pamiętam, że kiedy po raz pierwszy widziałem chrześcijan, to były takie początki, ja widziałem różnicę. Ja naprawdę widziałem i wciąż widzę różnicę między dziećmi Bożymi w ich nawet zewnętrznym wyglądzie od ludzi tego świata. Można widzieć pokój Boży, można zobaczyć tą światłość chwały Bożej, obecności Ducha Świętego. Mądrość rozjaśnia oblicze. To jest jak najlepszy kosmetyk na świecie. Nie ma lepszego kosmetyku, który zmienia człowieka od wewnątrz aż na zewnątrz. Dlatego możemy czytać o żonie Nabala, Abigail, że była roztropną, mądrą, ale i piękną kobietą. Musimy pamiętać o tym, że Biblia jest przede wszystkim duchową księgą, więc musimy wiedzieć, na czym to piękno polegało. To piękno polegało na tym, że ona miała bojaźń w sercu, Abigail miała bojaźń w sercu. Ona rozeznawała i rozpoznawała sprawy pańskie. Natomiast Nabal był człowiekiem, największy grzech, największa jego głupota polegała na tym, że nie był w stanie rozpoznać Bożego pomazańca. Nie był w stanie rozpoznać ręki Boga. Nie był w stanie rozpoznać tego, którego Bóg posłał. I to jest naprawdę problemem wielu ludzi. Zwróćmy uwagę, któż to jest Dawid? Któż to jest Dawid? A któż to jest Adam? A któż to jest Paweł? A któż to jest Jarek? A któż to jest Leszek? Czasami ludzie patrzą, a któż to jest ten czy tamten? Pozwalają sobie dużo rzeczy mówić niewłaściwych i niepotrzebnie. Dawid nie był doskonały w swoim działaniu. Widzimy tutaj, w jaki sposób zareagował. Nawet nie zastanowił się, nawet nie usiadł, nie oddał tej sprawy Bogu. Ale zwróćmy uwagę, jaka była reakcja Dawida. Kiedy usłyszał, kiedy powrócili jego słudzy i donieśli mu o tym, co powiedział Nabal, jak on się zachował, co zrobił Dawid? Dawid powiedział od razu do swoich wojowników: przypaszcie każdy swój miecz. I tu jest postawiony wykrzyknik. A więc to nie była jakaś lekka mowa. On naprawdę się zirytował. On naprawdę się zagniewał. Naprawdę był tutaj bardzo rozgniewany. A więc widzimy, pojawiły się emocje. I tutaj Dawid polega już bardziej na tym, co odczuwa, na tym, co czuje, na tej zniewadze. Jak on śmiał tak postąpić? Jak on mógł tak zrobić? Ja, który dawałem mu przecież ochronę, ja, który dawałem mu przecież osłonę, postępowałem z nim lojalnie. Moi żołnierze byli dla niego murem. I zwróćmy uwagę, Dawid tutaj bardzo porywczo reaguje, bardzo porywczo. Przypaszcie każdy swój miecz, przypaszcie każdy swój miecz. I Dawid również przypasał miecz i wyruszyli, aby po prostu zgładzić Nabala i jego wszystkich ludzi. Chcieli wyciąć ich w pień. Chcieli wymierzyć im taką surową karę, okrutną, surową karę, pozbawić ich wszystkich życia. I zwróćmy uwagę, że tu jest napisane, że jeden ze sług doniósł Abigail, żonie Nabala, co się stało. Jakimś sposobem dowiedział się o tym. Nie jest powiedziane jak, to nie jest istotne. Ale doniósł o tym Abigail i powtórzył całe to złe zachowanie jej męża, Nabala, wobec Dawida. To jest w zasadzie takie bardzo prowokacyjne zachowanie. I powiedział, co zamierza Dawid uczynić. A więc Dawid przypasał miecz i jego wojownicy i wyruszyli. I zwróćmy uwagę, jak postępuje Abigail. Co ona robi? Ona wzięła ten podarunek, wzięła ten dar. Czytamy tutaj, sporo tego było. Włożyła to na swoje zwierzęta, na osły i wyruszyła. Kazała sługom jechać przed nią, a ona pojechała za nimi na osiołku po to, by spotkać się z Dawidem. I natknęła się akurat na Dawida, który jechał w tym gniewie, zagniewany i który myślał. To 21 wiersz mówi o tym, że Dawid myślał w swoim sercu. Całkiem daremnie ochraniałem wszystko na pustyni. Co do tamtego należy? Tak, że nic w jego własności nie zginęło, a on odpłacił mi złym za dobre. A więc dlaczego ja mam teraz odpłacać mu dobrem? Jeżeli on mi odpłaca złem, ja mu też wyrządzę zło. Taka była tutaj myśl Dawida ukryta. To właśnie on tutaj robi. Właśnie w taki sposób postępuje. A zwróćmy uwagę, bracia i siostry, jaka jest mądrość Boża? Co mówi nam mądrość Boża na ten temat? Pan Jezus, który jest mądrością od Boga dla nas, on powiedział, że jeżeli ktoś uderzy cię w jeden policzek, nastaw mu drugi. Czytamy w liście do Rzymian w 12 rozdziale, 12 rozdział listu do Rzymian, 12 rozdział i może od 16 wiersza. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni, nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Nikomu złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to węgle rozżarzone zgarniasz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Zło dobrem zwyciężaj. To jest niesamowite słowo. Nikomu złem za złe nie oddawajcie. Nie mówmy w ten sposób, że jeśli on tak ze mną postąpił, to ja mu odpłacę. To nie jest duch Jezusa. To nie jest duch Chrystusa. To nie jest zgodne z Jego naturą. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że kiedy Pan Jezus wybierał się do Jerozolimy, posłał uczniów, aby przygotowali dla Niego miejsce na odpoczynek i w pewnej wiosce samarytańskiej, kiedy dowiedziano się, że oni właśnie idą do Jerozolimy, odmówiono im pomocy i wówczas to uczniowie Pana Jezusa powiedzieli: Panie, ściągnijmy ogień z nieba. Ściągnijmy ogień z nieba. Jak oni śmieli Ciebie nie przyjąć? A zwróćmy uwagę, co Jezus powiedział. Nie wiecie, jakiego ducha jesteście? Nie wiecie, jakiego jesteście ducha? My wiemy, że Bóg w Jezusie Chrystusie objawił nam swoje oblicze, które możemy powiedzieć, że jest to oblicze łaskawe, dobre. Pokazał nam swoją prawdziwą naturę, miłość, jaki jest w stosunku do człowieka. Pan Jezus nie przyszedł po to, żeby świat sądzić, czytamy, ale żeby świat zbawić. Oczywiście wszystko będzie w swoim czasie. Wszystko będzie w swoim czasie. Ale dzisiaj jest taki czas, gdzie mamy zło dobrem zwyciężać. Najmilsi, nie mścijcie się. Nie mścijcie się. Nie myśl w swoim sercu, że jeśli on czy ona czy ktoś postąpił ze mną w taki czy inny sposób, zlekceważył mnie, albo nie dotrzymał słowa, albo po prostu potraktował mnie jakoś niewłaściwie, to ja teraz jemu się odpłacę, to on pożałuje tego, przyjdzie koza do woza, różne powiedzenia, tak? To nie jest zgodne z naturą Chrystusa. Nie możemy w ten sposób postępować, ale Biblia mówi, zło dobrem zwyciężaj. I aby się nie mścić samemu, dlatego że Bóg powiedział, pomsta do mnie należy. Ja odpłacę. I Biblia mówi w wielu miejscach, że jeżeli kto wyrządza krzywdę, to Bóg jest mścicielem tego wszystkiego. To Pan jest tym, który odpłaca. To Bóg jest tym, który oddaje. Ale my po prostu trzymajmy się od tego z daleka. Bądźmy ducha Chrystusowego, bądźmy tymi, którzy błogosławią, którzy przebaczają, którzy pokój czynią, którzy potrafią mówić jak Dawid, pokój Tobie, pokój Twojemu domowi, pokój, wszystko co masz, niech Bóg Cię błogosławi. To jest właśnie, to jest ta właściwa postawa, ta zemsta, wiecie, ta zemsta w sercu. Jeśli człowiek jest taki mściwy, to powiedzmy sobie szczerze, kto tak działa? Czyja to jest natura? Diabelska to jest natura. Mściwość, takie po prostu ciągłe jakieś takie odgrażanie się, ciągle jakieś takie ktoś komuś coś tam wyrządził. A zwróćmy uwagę, co wyrządzono Panu Jezusowi. Z Niego nawet szaty zdarli. On wisiał nagi na krzyżu. A Pan Jezus powiedział, aby to nie zostało im policzone. Ponieważ nie wiedzą, co czynią. Pluli na Niego, bili Go. Pocięli jego plecy biczami, a Pan Jezus przebaczył im to wszystko. A tutaj, wiecie, ktoś tylko czasami spojrzy, albo nie tak coś tam, nie tak się wydarzy, to są tacy ludzie, gdzie to obrażalstwo takie, to jest straszna rzecz, to z czegoś wynika. To jest takie hołbienie swojemu ja, to jest taki bożek w czyimś sercu, to jest fałszywy ołtarz, który buduje się w swoim sercu, w swojej głowie i czci się ten ołtarz i składa się tam ofiary. I nikt nie ma prawa dotknąć tego bożka. Pamiętam, jak kiedyś pewien brat, to było w zborze rosyjskim w Niemczech, taka sytuacja, gdzie jakaś tam siostra została jakoś tak, no niewłaściwie może trochę potraktowana. I ona przyszła skarżyć się jakiemuś tam bratu starszemu, który tam był starszym zboru. Ja nie chciałbym pochwalać tego, co on jej powiedział, ale wiecie, on tak bezpośrednio zwrócił się do niej. To słuchaj tam, Wiera, czy jak ona tam miała na imię, Lena, to na ciebie już nawet napluć nie można. Nawet napluć nie można. Zobacz, Pana Jezusa opluwali i koniec. A na ciebie nawet już napluć nie można. No co ty taka się obrażalska robisz? Wiecie, czasami ludzie tacy są właśnie, tak hołbią sami sobie. Ale jednak Pan Jezus uczy nas zupełnie innej postawy, zupełnie czegoś innego. Jestem przekonany w 100%, że człowiek, który tego nie osiągnął, on mija się z Bożym powołaniem, mija się z Bożym błogosławieństwem i minie się z tym wszystkim, co Bóg dla niego przygotował. Człowiek, który nie przejdzie tej lekcji. Zwróćmy uwagę, Dawid przeszedł tą lekcję. O mały włos mógł być przestać nazywany mężem według serca Bożego. Dlaczego? Ponieważ sam chciał siebie ratować swoją własną ręką, swoją godność, tak? Godność pomazańca. Chciał ratować siebie sam, swoją własną ręką. Czyli sam siebie chciał ratować. Sam siebie chciał wybawić. Sam chciał odpłacić Nabalowi. Sam chciał to zrobić. Ale przy okazji przelałby mnóstwo krwi niewinnej. Pośród tych ludzi na pewno były osoby, które sprzyjały w sercu Dawidowi, ale musiałyby niestety zginąć, dlatego że gniew był tak wielki, że przesłaniał jego oczy. A więc on kazał wyciąć wszystkich mężczyzn. A jestem w 100% pewny, że byli tam tacy, którzy byli wdzięczni za to, że Dawid osłaniał ich wtedy nocą, że wojsko ich stało murem za nimi, że byli tymi, którzy ich wspierali. Na pewno tak było. Pośród tych ludzi byli tacy ludzie, którzy byli przychylni dla Dawida, a mimo to musieliby zginąć. To, co zrobiłby Dawid? On przelałby naprawdę krew niewinną. Dotknąłby Nabala, ten, który jest najbardziej winny, ale przy okazji, jak wiele osób, zginęłoby. A więc widzimy, Abigail wyszła jemu na spotkanie. Wyszła i to, co ona uczyniła, padła przed Dawidem. Padła przed Dawidem twarzą do ziemi, składając mu pokłon. A więc ona nie uklęknęła, tylko upadła na swoją twarz i nazwała go Panem. A potem powiedziała, moja to wina, moja to wina. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że Pan Jezus Chrystus w taki sposób postąpił, ponieważ On winę nas wszystkich wziął na siebie. On winę nas wszystkich wziął na siebie. On odebrał tą karę, to gniew Boży dotknął Jezusa na krzyżu. Wszystkie grzechy na Nim zostały złożone. On powiedział, moja to wina. On przyjął, On zgodził się na to, aby ponieść tą karę, na którą myśmy zasłużyli, która nam się tak słusznie należy. Nam się słusznie należy ta kara. A Pan Jezus pokornie pochylił się jako sługa. To jest właśnie ten sługa król, to jest ten sługa Pan. To jest niezwykła postać, Pan Jezus Chrystus. Nie możemy tego zrozumieć do końca. Tak wielki, potężny Bóg, który stworzył wszechświat cały i to, czego nie jesteśmy w stanie nawet zrozumieć, pojąć, tak wielki, potężny Bóg oddał swoje życie za nas, przyjmując nasze grzechy na siebie, przyjmując, odbierając słuszną sprawiedliwość Bożą, którą otrzymał na Golgocie, na krzyżu. Ale przez to my, bracia i siostry, możemy być wolni, przez to my możemy być żywi, w gronie żywych. Przez to śmierć nad nami nie panuje, nie króluje, ani grzech nie ma mocy nad nami, ale możemy zawsze wyjść do Pana naszego. Zawsze możemy Go prosić o łaskę. A więc Jezus jest naszym Panem. On jest tym, który nas błogosławi i prowadzi. A więc widzimy tutaj, jak wielka była mądrość, roztropność tej kobiety, która w taki sposób właśnie postąpiła, która tak mądre słowa wypowiedziała. Oto teraz, mój Panie, jako żyje Pan, jako żyje Twoja dusza, którą powstrzymał Pan od przelewu krwi, od ratowania siebie swoją własną ręką. Niechaj do Nabala będą podobni Twoi wrogowie i ci, którzy obmyślają zło przeciwko mojemu Panu. Abigail, ona rozpoznała pomazańca, sługę Bożego w Dawidzie. Ona wiedziała, kim jest tak naprawdę Dawid, że jest on pomazańcem pańskim, jest sługą Bożym. Przebacz winę Twojej służebnicy. Ona znowu tutaj wypowiada słowa, gdzie ciężko jest to do zrozumienia, bo przecież ona nie była winna. W niczym nie była winna, ale ona mówi, przebacz winę Twojej służebnicy. I ona przynosi ten dar i prosi, aby on przyjął dar z jej ręki. To, co ona przygotowała dla wojska i dla Dawida. I zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że w przypowieściach Salomona możemy czytać o tym, że na chwilkę otwórzmy przypowieści, 18 rozdział. Może najpierw 21 i 14 wiersz. Dar pokryjomu dany uśmierza gniew, a największą nawet złość upominek z zanadrza. Dar, który człowiek otrzymuje, uśmierza gniew. Łagodna odpowiedź też, ona uśmierza złość, gniew. Największą złość, upominek z zanadrza. Czytamy w 18 rozdziale, 16 wiersz. Dary torują człowiekowi drogę i prowadzą go przed wielkich. Bracia i siostry, tutaj w tym przypadku dokładnie tak się stało, ponieważ ona stała się po pewnym okresie żoną króla. Abigail stała się żoną króla. Ten dar, ta postawa, to uniżone serce, o jakże bardzo ją podniosło i wywyższyło. Zwróćmy uwagę, jaka jest prawidłowość w Królestwie Bożym. Ten, który się uniża, będzie wywyższony, a ten, który się pyszni, wywyższa, będzie poniżony. Tak mówi Słowo Boże, tak uczy nas Biblia. A więc widzimy, jakże bardzo inne są zasady, jakże inna wartość jest w Królestwie Bożym przedstawiana nam. Stara natura tego nie jest w stanie przyjąć i przyswoić, ale to nowe życie od Chrystusa, które otrzymaliśmy, nową naturę, ten nowy duchowy człowiek, który jest w nas, bracia i siostry, on właśnie w taki sposób żyje i w taki sposób rozwija się i wzrasta poprzez tego rodzaju postawę. A więc widzimy, jakże to jest ważne, byśmy pamiętali o tym, jak wielkie znaczenie ma to, byśmy umieli rozpoznać, byśmy potrafili widzieć korzeń, duchowy korzeń każdej sprawy, abyśmy potrafili rozpoznać, abyśmy widzieli, tak jak widziała prawidłowo Abigail. Nabal był głupcem, ponieważ był bezbożny, ponieważ nie rozpoznał pomazańca Bożego. Nie rozpoznał w Dawidzie pomazańca. To tak jakby samego Boga znieważył, dokładnie tak jakby Boga znieważył. Nie rozpoznał tego, którego należało uczcić, tego, któremu należało pomóc, którego Pan wspierał, ponieważ Dawida w tej całej tułaczce wspierał sam Bóg. Sam Bóg mu we wszystkim pomagał. I również ta sytuacja, ja jestem przekonany, że to Duch Boży posłał Abigail, że to Boży Duch włożył jej tą mądrość do serca i zaprowadził ją przed Dawida, że ona w taki sposób mogła postąpić. Jeśli powstanie ktoś, aby cię prześladować, to są słowa Abigail, i nastawać na twoje życie, to niechaj życie mojego Pana będzie przechowane w wiązce żyjących u Pana, Boga Twego. Życie zaś twoich wrogów niechaj wyrzuci jak z samego środka procy. To były słowa błogosławieństwa, które pochodziły od Ducha Bożego, od Ducha Pańskiego. A więc Dawid, jego gniew został złagodzony poprzez tą postawę, poprzez ten dar, poprzez to, że ona wyszła w imieniu jakby Boga i zatrzymała go od przelania krwi. I ona tutaj wypowiada słowa, to nie będzie to dla ciebie? Ona mówi tak. A gdy Pan wykona na moim panu wszystko to dobre, które wypowiedział o tobie i ustanowi cię księciem nad Izraelem. A więc ona wiedziała, że Dawid będzie królem. Kiedyś zasiądziesz na tronie. To tak, jak gdyby powiedziała, kiedy wypełni się to słowo, kiedy przyjdzie ten czas, kiedy ty będziesz już księciem nad Izraelem, będziesz już królem, to nie będzie to dla ciebie mojego pana potknięciem i wyrzutem sumienia, jakby było, gdybyś wylał krew niewinną i sam siebie ratował swoją własną ręką. A więc zwróćmy uwagę, jaka mądrość jest w jej serce, w jej usta wkłada Bóg. Kiedy zasiądziesz już na tronie, nie będziesz miał czystego sumienia. To będzie po prostu za tobą, to pójdzie w ślad za tobą. To, co tutaj zamierzasz uczynić, to, że zamierzasz ratować sam siebie, nie polegasz na Bogu i chcesz przelać tą krew, krew niewinną również, to po prostu będzie dotykać zawsze twojego sumienia. I zwróćmy uwagę, Dawid jest na tyle pokorny, że rozpoznaje tutaj rękę Bożą, rozpoznaje palec Boży, rozpoznaje Ducha Bożego, rozpoznaje również też mądrość Bożą, ponieważ w 33 wierszu mówi: błogosławiona twoja roztropność i błogosławionaś ty, że powstrzymałaś mnie dzisiaj od przelewu krwi i ratowania siebie swoją własną ręką. Bracia i siostry, my mamy taką tendencję do tego, aby wziąć sprawy w swoje ręce, aby samemu jakoś tak zarządzić, samemu jakoś ukarać, samemu jakoś się zemścić, samemu jakoś dojść do swojej sprawiedliwości. Chcielibyśmy często tak robić, ale kiedy tak robimy, zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że jako dzieci Boże tak robimy, to zawsze przynosi to do naszego życia nie błogosławieństwo, ale wręcz przekleństwo, zamieszanie, zamęt. Tracimy Boży pokój, tracimy potem, jakby tracimy wiarę, tracimy w ogóle jakby chęć czynienia Bożej woli, pragnienie czynienia Bożej woli. To wszystko jest gdzieś zatrzymane, a niebo jest jakby z ołowiu. Wołamy do Boga, a niebo milczy. Kiedy chcemy sami coś robić, kiedy sami chcemy dochodzić jakiejś tam sprawiedliwości, to jest kilka jest powodów, dla których człowiek tak postępuje. Czasami to jest ta mściwość, ten duch mściwości, zapalczywość. To jest właśnie ta pycha, która gdzieś tam w sercu człowieka drzemie, czasami się budzi. A czasami to też jest powiązane z brakiem zaufania do Boga. Czasami też tak jest, że jeśli ja tego nie zrobię, to kto? Nie wierzę Bogu, że Bóg rozwiąże tą sytuację. A może nie po mojemu? Może nie tak, jak ja chcę? A może przebaczy? Ale zwróćmy uwagę, Dawid, bez względu na to, co Bóg postanowił, bez względu na to, on odstąpił. Odstąpił od tego zamiaru i zawrócił i nakazał swoim żołnierzom wrócić, powrócić. A do tej kobiety powiedział: idź w pokoju do swojego domu. Patrz, wysłuchałem twojej prośby i odniosłem się do ciebie życzliwie. I tutaj widzimy męża według serca Bożego. Ponieważ nie ma doskonałych ludzi, Dawid popełnił mnóstwo błędów, które możemy zobaczyć w Biblii, w Słowie Bożym. Popełnił. To nie jest czas, by to wszystko teraz odnajdować, ale jest sporo tych błędów. Ale widzimy, że on poddaje się jakby korekcie. Poddaje się napomnieniu, poddaje się pod działanie Ducha Bożego i daje się Bogu prostować. I tutaj również widzimy taką sytuację. On przyjmuje tak jakby to przesłanie od Boga i zawraca. I wysyła Abigail w pokoju. I zwróćmy uwagę, kiedy ona wraca do domu, Nabal ucztuje prawie po królewsku. On jest zadowolony z swojego życia. Czytamy o tym, że jest człowiekiem bardzo zamożnym, a więc musimy zobaczyć właśnie, na czym polegała jego głupota, bo przecież głupiec, taki zupełny głupiec, nie mógłby być tak zamożnym człowiekiem. On miał prawdziwy majątek, miał wiele osób, które u niego pracowało, a więc musiał mieć jakąś mądrość, jakąś logikę, którą się posługiwał. aby wszystko to mieć, aby wszystko to utrzymać, aby móc z tego korzystać. On musiał mieć jakąś swoją tam mądrość, ludzką logikę, ale jego głupota polegała na tym, że on nie widział Boga. Niepotrzebny był mu już Bóg. On już Bóg do niczego nie był mu potrzebny, ponieważ on ucztował po królewsku, więc nie potrzebował Boga. Był ślepy na Boga, nie widział Boga. Człowiek często o tym zapomina. To jest taka ułuda, to jest to zwiedzenie, samozwiedzenie. Kiedy człowiek widzi i polega tylko na tym, co na swoim rozumie, na tych pięciu zmysłach, na tym, co może tutaj mieć na tym świecie, to jest po prostu samozwiedzenie, bo przecież to nie są rzeczy trwałe. Nie można się na tym oprzeć. On nie mógł oprzeć swojego życia na tych tysiącach zwierząt, które posiadał. Nie mógł oprzeć swojego życia na tym całym swoim majątku, ponieważ to jest ulotne, to przemija. A więc zwróćmy uwagę, jak bardzo dał się oszukać, jak bardzo dał się zwieść, jak jego oczy duchowe były ślepe, nie widział pomazańca Pańskiego, to tak jakby zlekceważył samego Stwórcę, samego Boga. A więc on czuł się dobrze, był dobrego usposobienia, czytamy, był pijany, korzystał z życia, tak można powiedzieć. Ale kiedy na następny dzień jego żona powiedziała mu o tym, co się stało, o tym, co się wydarzyło, o jego postawie i reakcji Dawida i w jaki sposób ona zatrzymała Dawida, to czytamy, że serce w nim zamarło i że zdrętwiał jak kamień. Przeraził się, dosłownie przeraził się. A zwróćmy uwagę tutaj w 38 wierszu. Zgodnie z tym, co czytamy w Rzymian, napisano: pomsta do mnie należy. To jest Stary Testament. I zostało to powtórzone w Nowym Testamencie, aby nie mścić się, gdyż pomsta do mnie należy. I czytamy, że Pan dotknął Nabala, także umarł. Podobnie było z tymi wywiadowcami, którzy rozpuszczali te złe wieści na temat ziemi kananejskiej, podważając wiarę narodu izraelskiego. Bardzo podobnie stało się również z nimi. A więc czytamy, Pan dotknął Nabala, także umarł. I zwróćmy teraz uwagę na jedną rzecz tutaj, w tej historii. Abigali jest żoną Nabala, a więc należy do niego. W czasach Starego Testamentu to było jeszcze tak bardzo mocno podkreślane. Była własnością Nabala, należała do niego, była jego żoną. A więc on był jej panem, tak mówiono w Starym Testamencie. Był jej panem. Mógł o niej, nią rozporządzać. Był po prostu tym, który całkowicie miał nad nią pieczę, władzę. Nabal, ten głupiec, był jej panem. A zwróćmy uwagę, co się stało. Ona stała się żoną Dawida. To jest obraz zbawienia, to jest obraz też tego, co Pan Jezus uczynił dla nas. Ponieważ kiedyś wszyscy należeliśmy do szatana, kiedyś wszyscy byliśmy w jego rękach. Biblia o tym mówi bardzo wyraźnie, że nie ma ludzi wolnych, są niewolnicy. Jesteśmy albo niewolnikiem grzechu i diabła, albo jestem niewolnikiem Chrystusa. Nie ma ludzi, którzy myślą, że są tacy, sam dla siebie jestem Panem. Diabeł może takiego człowieka zostawić w spokoju na pewien okres czasu. Na pewien okres czasu może go zostawić w spokoju. Myśl tak sobie, że jesteś Panem sam dla siebie, ale tak naprawdę ja trzymam Ciebie daleko od Boga. I ja jestem tak naprawdę Twoim Panem. I kiedyś to się jeszcze pokaże. Ja widziałem ludzi, którzy u schyłku swojego życia tracili tą pewność siebie. Ja widziałem człowieka, który umierał, jak bardzo się bał. Jak strasznie krzyczał, jak nie chciał odchodzić. Krzyczał, tak jakby coś widział. Zabierzcie, zabierzcie ode mnie ich, zabierzcie. Krzyczał po prostu, był przerażony. Cały oddział w szpitalu słyszał tego człowieka, jak on bardzo bał się umrzeć, jak bardzo bał się odejść. Dlaczego? Ponieważ diabeł nękał tego człowieka. Bardzo często tak jest. Ludzie, którzy zajmowali się okultyzmem, mają bardzo często wielką trudność, aby odejść w spokoju. Oni muszą tą moc, ten autorytet szatański przekazać komuś innemu. Ci, którzy byli w to zaangażowani, można powiedzieć takie słowo użyć profesjonalnie, ci, którzy po prostu byli w tym zagłębieni, poznali te głębiny szatańskie, bardzo ciężko jest odejść z pokoju. Bardzo trudno im jest odejść z pokoju. Po prostu nie mogą umrzeć. A diabeł nęka ich. Ten, któremu wydawałoby się służyli, nie odpłaca dobrem, ponieważ on jest kłamcą i ojcem kłamstwa. I on nie jest po niczyjej stronie, jest po swojej stronie. A więc na tym polega też jego oszustwo, że ci, którzy mu służą, myślą, że mają z tego korzyść, podczas gdy diabeł ich zwodzi, kłamie. I doprowadza do takiego momentu, miejsca, gdzie nie ma już odwrotu. Gdzie ci ludzie nie są w stanie nawet wołać już do Boga o pomoc. A więc byliśmy kiedyś w rękach szatana, należeliśmy do niego, związani grzechem. Ale Pan Jezus Chrystus przeniósł nas z ciemności do cudownej swojej światłości. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich. Czytamy o tym, że On nas przeniósł pod władzy szatana do władzy Boga. Staliśmy się własnością Boga i staliśmy się oblubienicą Jezusa Chrystusa. I przyjdzie czas, bracia i siostry, że Pan Jezus Chrystus posadzi nas u swego boku. I to będzie czas, kiedy On poślubi swoją oblubienicę, poślubi swój Kościół. Zjednoczy się z nami w duchowy sposób, w doskonały sposób, gdzie będziemy z Nim już na wieki. To jest wszystko przed nami. Biblia o tym mówi bardzo wyraźnie, bardzo precyzyjnie. A więc póki co jesteśmy oblubienicą. Staliśmy się oblubienicą Chrystusa. Należymy do Niego. On nas odkupił przez krew swoją. Wykupił nas. Tak jak tutaj ta żona Abigail, żona Nabala, stała się potem żoną Dawida i nazwała go swoim panem i wyruszyła u jego boku jako jego żona. A więc widzimy, że w Starym Testamencie jest bardzo dużo powiedziane na temat tego, co Pan Jezus dla nas zaplanował. Tak naprawdę tą najważniejszą postacią Biblii to jest Chrystus i to jest wszystko, co Bóg dał człowiekowi w Jezusie Chrystusie, wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios. Poza Chrystusem Bóg już nie ma dla nas nic, a w Chrystusie ma wszystko. Ale w Chrystusie mamy naprawdę wszystko, bracia i siostry. Należymy do Niego. On nas odkupił z rąk głupca. Odkupił nas z rąk głupca, z rąk kłamcy. Z rąk szatana wykupił nas. Z rąk tego, który jest bezbożny, który sam siebie chciał ustanowić równym Bogu. Chciał być równy jak Bóg. I Pan wielce go osądził i ukarał i pozbawił. I z Archanioła Bożego stał się szatanem, diabłem. A więc zostaliśmy wykupieni i należymy do Chrystusa. Jesteśmy Jego własnością. Pan Jezus to dla nas uczynił. A Jego mądrość Chrystusowa jest nam darowana, bracia i siostry. To jest nasze dziedzictwo, to jest nasz dział. Kiedy czytamy w liście Jakuba, jaka jest ta mądrość Boża, to jest mądrość, która z góry zstępuje. Ona z góry zstępuje od Boga, jest czysta. Ona jest czysta. Tam nie ma grzechu, nie ma złych motywów, nie ma żadnej intrygi, nie ma żadnego podtekstu, nie ma drugiego dna. Nikt z Tobą nie gra. Ona jest naprawdę czysta, niewinna. To jest czysta mądrość. Jest miłująca pokój. Ona jest łagodna. Jest łagodna. Jest ustępliwa. Pełna miłosierdzia, dobrych owoców. Ona nie jest stronnicza i nie jest obłudna. Bracia i siostry, czy chcemy mieć taką mądrość? Czy chcemy pomnażać tą mądrość w sobie? Bóg przecież daje chętnie i bez wypominania. I bez wypominania. A więc to jest nasz dział, to jest nasze duchowe dziedzictwo. A dzięki tej mądrości możemy naprawdę wiele rzeczy uniknąć. Możemy naprawdę korzystać z Bożych łask, z Bożego błogosławieństwa. Nie musimy lękać się i bać o przyszłość. Ale nasza przyszłość jest nie w rękach Nabala już, ale w rękach Pana Jezusa Chrystusa. On jest naszym Panem. A więc chciejmy podziękować Panu Jezusowi. Powstańmy, aby pomodlić się wspólnie.